Wieziono nas w głąb pustyni, nawet niepozorny w... Ale na szczęście nie Rzeskagańskiej jego filii. Przez całą drogę błagaliśmy los, aby nie posłano nas do kopalni miedzi. Przysłano po nas ciężarówki z wysokimi burtami i z kratą oddzielającą przednią część nadwozia. Ta krata odgradza strażników z automatami od nas, jak od dzikich bestii. Posadzono nas po turecku, stłoczonych na dnie ciężarówki tyłem do kierunku jazdy. I w takiej pozycji musieliśmy trząść się na wybojach przez 8 godzin. Strażnicy z pepeszami siedzieli na dachu kabiny i przez całą drogę lufy ich automatów wycelowane były w nasze grzbiety. W kabinach jechali lejtnanci, sierżanci, a w naszej żona jakiegoś oficera z 6-letnią córeczką. Dziewczynka wyskakiwała z kabiny na przystankach, biegała po stepowej trawie, zbierała kwiatki, głośnymi okrzykami porozumiewała się z mamą. Wcale jej nie peszyły ani automaty, ani psy, ani bezkształtne, oszpecone łby aresztantów, widoczne nad burtami samochodów. Nasz straszny świat nie rzucał cienia na jej łąki i kwiaty. Nie spojrzała ani razu na nas, nawet z prostej ciekawości. Przypomniałem sobie wtedy sierżanckiego synka ze specwięzienia w Zagorsku. Miał swoją ulubioną zabawę. Rozkazywał dwóm chłopakom od sąsiada zakładać ręce do tyłu, niekiedy wiązał je im postronkami, sam zaś maszerował obok nich z pałką na ramieniu, bawiąc się w konwojenta. Czym żyje ojciec, tym syn się bawi. Przecięliśmy Irtysz. Długo jechaliśmy przez podmokłe łąki, później przez step gładki jak stół. Dech od rzeki, świeżość stepowego wieczoru, zapach piołunu, wszystko to biło nam w nozdrza podczas krótkich przystanków, kiedy opadały tumany popielatego pyłu wzbijającego się spod kół. Pokryci grubą warstwą tego pyłu, wybałuszaliśmy oczy. Głowy nie wolno było odwracać, w milczeniu, bo rozmawiać też nie było wolno. I rozmyślaliśmy o obozie, do którego nas wieziono, noszącym dziwną jakąś zawiłą, nierosyjską nazwę. Czytaliśmy ją na naszych aktach, leżąc na górnej półce Stolypinki. Do góry nogami, ale odczytać się dało. Ekibastus. Nikt jakoś nie wiedział, gdzie to właściwie jest i tylko podpułkownik Olek Iwanow przypominał sobie, że są tam jakieś kopalnie węgla. Komuś roiło się nawet, że niedaleko do chińskiej granicy. A ten ów już się cieszył, bo jeszcze nie oswoił się z myślą, że w Chinach teraz jeszcze gorzej niż u nas. Komandor podporucznik Burkowski, pierwszy raz za kratą i to z 25-letnim wyrokiem na karku, boczył się jeszcze i stronił od nas, bo przecież jest członkiem partii. Wpakowano go tu omyłkowo, a dookoła sami wrogowie ludu. Mnie tolerował tylko dlatego, że byłem sowieckim oficerem i nie siedziałem w niewoli u Niemców. Otóż Burkowski przypomniał mi rzecz, która po studiach wypadła mi z pamięci. Przed dniem jesiennego zrównania dnia z nocą nakreślimy na ziemi linię południkową, a 23 września odliczymy wysokość kulminacji słonecznej od 90 i będziemy znać naszą szerokość geograficzną. Jest w tym jakaś pociecha, chociaż i tak długości geograficznej nie ustalimy. Wiozą nas i wiozą. Zapadł zmrok. Na czarnym niebie zabłysły duże gwiazdy. I teraz można było się zorientować, że jedziemy na południo-zachód. W blasku reflektorów jadących za nami aut wiją się strzępy chmury kurzu wzbitego przez pędzące koła, ale widocznego tylko w świetle lamp. Dziwny to miraż. Cały świat zatopiony w chybotliwym mroku i tylko te molekuły kurzu błyszczą, wirują i kreślą przed nami złowróżbne obrazy przyszłości. Na jakiś to kraj świata, do jakiej to zatraconej dziury tak nas wiozą, gdzież to wzniecić mamy naszą rewolucję? Podkurczone nogi tak zmartwiały, że już ich wcale się nie czuło. Dopiero koło północy przybyliśmy do obozu, otoczonego wysokim drewnianym płotem, jaskrawo oświetlonego lampami uśpionej czarnej osady, latarniami przed wartownią i reflektorami wokół zony. Jeszcze jeden apel. Do marca 1975 i przez wysokie dwuskrzydłowe wieżeje wprowadzono nas tu na całe ćwierćwiecze. Obóz spał, ale światło waliło z okien wszystkich baraków, tak jakby kipiało w nich życie. Skoro nie gaszą na noc, to znaczy, że reżim tu więzienny. Wrota baraków pozamykane są od wewnątrz na ciężkie kłódy. Na jasnych prostokątach okien czernieje krata. Wyszedł na dwór funkcjonariusz, cały oblepiony łatami numerów. A czytaliście w gazetach, że w faszystowskich obozach więźniowie nosili numery? Okowy, okowy. Ale nasze niecierpliwe, przedwczesne nadzieje rychło zostały zadeptane. Zefirek przemian czuło się tylko tam, gdzie wiały przeciągi, w zborniakach, na etapach. Tu zaś, za wysokie płoty specobozów, wcale ten wiatr nie dolatywał. I chociaż w tych obozach siedzieli sami polityczni, żadne buntownicze ulotki na słupach nie wisiały. Podobno w Minłagu kowale odmówili kucia krat do okien baraków. Chwała im, choć nie znamy ich jeszcze z imienia. To byli ludzie. Wtrącono ich do bura. Kraty dla Minłagu wykuto w kotłasie. I nikt jakoś nie poparł tych kowali. Dzieje specobozów zaczęły się pod znakiem tejże niemej, ba skwapliwej pokory, którą wpajano w ludzi przez 3 dziesięciolecia historii ITL. Więźniowie przerzuceni etapem spod bieguna niewiele mieli radości z kazachstańskiego słoneczka. Na stacji Noworudnoje zeskakiwali z czerwonych wagonów na ziemię tegoż czerwonego koloru. Zawdzięczała to owej dżeskagańskiej miedzi, której wyziewów nikt z kopaczy nie mógł wytrzymać dłużej niż przez 4 miesiące. Później ginął. Tutaj również dziarscy nadzorcy od razu wypróbowali na pierwszych winowajcach pewien nowy przyrządzik, kajdanki, nigdy nie stosowane w ITL. Lśniące, niklowane kajdanki, których masową produkcję udało się w ZSSR zorganizować właśnie w 30-lecie październikowej. Robili je w jakiejś fabryce robotnicy o wąsach przysypanych siwizną, proletariaccy bohaterowie naszej literatury, bo przecież nie Stalin z Berią osobiście. Kajdanki tym różniły się od zwyczajnych, że można je było zaciskać bardzo ciasno. Zamek wyposażony był w kółko zębate i gdy ręce więźnia już były w kajdankach, zamek dociskało się na kolanie strażnika, tak by jak najwięcej ząbków wlazło i żeby bardziej bolało. Kajdanki przestawały więc być urządzeniem ochronnym, krępującym tylko ruchy aresztanta, stając się narzędziem tortury. Ściskały napięstki, powodując stały i ostry ból w rękach, wykręconych, wyłamanych do tyłu. Trwało to godzinami. Stosowano inny jeszcze chwyt. Szczęki kajdan zaciskano na samych palcach obu dłoni więźnia, co powodowało ostry ból w stawach. W obozie Bierłag kajdany stosowano z osobliwą gorliwością. Za byle co, za to, że więzień nie zdjął czapki na widok strażnika. Zakładano kajdanki, wykręcając ręce do tyłu i stawiano człowieka obok wartowni. Ręce puchły, drętwiały i dorośli mężczyźni szlochali. Obywatelu naczelniku, już więcej nie będę, zdejmijcie tylko te kajdany. Porządek w tym bierłagu panował wzorowy. Nie tylko do stołówki maszerowało się na komendę, ale na komendę siadało się przy stole. Na komendę brało się łyżki w garść. Na komendę siorbało się salamache. Na komendę wstawało się i wychodziło na dwór. Nie trudno było potem napisać zlecenie, zorganizować specobozy, zameldować się z projektem regulaminu takiego a takiego dnia. A przecież nie jeden pracowity ciupolog, a zarazem psycholog i znawca życia obozowego, musiał w tym celu punkt po punkcie przeanalizować, czym by tu jeszcze dopiec, co jeszcze dorzucić do ciężaru ponad siły. Jak jeszcze bardziej zatruć życie tubylca zeka i tak już gorzkie. Po przeniesieniu z ITL do specobozów to bydło powinno przecież od razu odczuć, że tu o wiele surowiej i ciężej, ale nasamprzód ktoś musi to punkt po punkcie obmyśleć. No, rzecz jasna, wzmocnić trzeba pod każdym względem ochronę obozu. We wszystkich specobozach zony zostały poprzegradzane pasami ziemi niczyjej, poprzedzielane dodatkowymi zasiekami z drutu kolczastego, a całe przedpole zony usiane zostało kolczastymi spiralami. Wzdłuż szlaków, którymi ciągnęły do pracy kolumny robocze, na każdym ważniejszym skrzyżowaniu i zakręcie ustawione były gniazda karabinów maszynowych, przy których warowali strzelcy, leżąc w pozycji bojowej. W każdym podobozie było murowane więzienie, bur. Zwać je będą po dawnemu bur, jak zwano je u nas z przyzwyczajenia, ale nie chodziło o karcery w barakach, jak w obozach pracy poprawczej. To były w istocie więzienia wewnętrzne. Kto szedł do bura, musiał najprzód oddawać swój waciak. Tortura chłodu była ważnym punktem repertuaru tych instytucji. Zresztą każdy barak był więzieniem, bo to i kraty w oknach, i zamykanie drzwi na noc, i kible w celach. A jeszcze w każdej zonie był jeden albo i dwa baraki karne ze wzmocnioną strażą, z własną malutką zonką wewnątrz zony. Zamykano je na klucz zaraz po powrocie więźniów z pracy, jak w pierwszym okresie istnienia katorgi. To były bury właściwe, ale u nas nosiły inną nazwę – reżimki. Zupełnie otwarcie zapożyczony został od hitlerowców pomysł z numerowaniem więźniów. Nazwisko więźnia, samo ja więźnia, jego osobowość podlegało zamianie na numer. W rezultacie nie jakieś ludzkie cechy stanowiły o różnicy między ludźmi, lecz tylko niższy albo wyższy numer kolejny w szarym szeregu. Numerowanie samo przez się może stać się torturą, jeśli je stosować konsekwentnie do ostatecznych granic. Próbowano zresztą tego. Każdy nowo przybyły naprzód musiał zagrać na fortepianie w specwydziale obozu, to znaczy zostawić tam swoje odciski palców, jak to robiono w więzieniach, czego natomiast w ITL nigdy nie bywało. Po czym zawieszano mu na szyi sznurek z tabliczką. Na tabliczce wypisywano jego numer, na przykład SC-262. W Ozierłagu doszli nawet do Y, toć alfabet jest krótki. I z tą deszczułką na piersi uwieczniał go fotograf specwydziału. Wszystkie te zdjęcia gdzieś są jeszcze przechowywane. Jeszcze będziemy je kiedyś oglądać. Tabliczkę w końcu zdejmowano. Toż to więzień, a nie żaden pies. Dając w zamian człowiekowi 4, w niektórych obozach tylko 3, białe łaty o wymiarach 8 na 15 cm. Łaty te musiał on sam sobie przyszyć w miejscach ustalonych. Przepisy nie wszędzie były jednobrzmiące, ale przeważnie łaty naszywano na grzbiecie, na piersi, nad daszkiem czapki i na rękawie albo nogawicy. Mam fotografie robione już później na zesłaniu, ale noszę na nich tę samą fufajkę i te same mam na niej numery, jakie dano mi w obozie. Przez cały czas spędzony w ekibastuzie nosiłem numer SC-232. Dopiero pod koniec tej odsiadki zmieniono mi go na SC-262. Numery te udało mi się potajemnie wywieźć z obozu. Mam je po dziś dzień. Waciaki były zawczasu dziurawione w tych punktach. W warsztatach obozowych specjalni krawcy zajmowali się wyłącznie tym psuciem nowych sortów. W tkaninie waciaków wycinano kwadratowe dziury tak, aby łata wyłaziła. Robiono to po to, by zek nie mógł w razie ucieczki spruć numerów i udawać wolniaka. W niektórych obozach stosowano jeszcze prostszą metodę. Numer wypalano chlorkiem wprost na odzieży. Strażnikom kazano wywoływać zeków tylko według numerów, nie wymieniać zaś nigdy ich nazwisk, ba, nie znać ich nawet. Gdyby trzymali się tej zasady wytrwale, rzecz mogłaby stać się dość trudna do zniesienia. Ale nie potrafili się na to zdobyć, co Rosjanin, to nie Niemiec. I nim rok minął, już zaczęli się mylić, wołać tego czy owego po nazwisku. Powtarzało się to coraz częściej. Dla ułatwienia strażnikom ich trudnego zadania przybijano do wagonetek tabliczki z numerami sypiających tu zeków. Nie widząc nawet numeru wypalonego na odzieży śpiącego, strażnik mógł zawsze wywołać go, a pod jego nieobecność wiedział od razu, na jakiej pryczy zaszło wykroczenie. Przed nadzorcami otwierało się też nowe pole dla nader owocnych akcji. Mogli po cichu zdejmować kłódkę i wchodzić do baraku przed pobudką, zapisując numery tych, co wstali za wcześnie. Albo też wpadać natychmiast po pobudce i zapisywać tych, co nie zdążyli jeszcze zerwać się z prycz. W obu wypadkach wolno było posyłać ludzi do karceru, ale w specobozach najczęściej wymagano od winowajców pisania usprawiedliwień i to bez względu na zakaz posiadania piór i atramentu oraz przy prawie zupełnym braku papieru. System tych pisemnych wyjaśnień, marudny, żmudny, męczący, był to wynalazek niegłupi, tym bardziej, że zwierzchności nigdy nie zbywało na gorliwych nierobach i na czasie do rozpatrywania ich meldunków. Tak więc nie karano cię po prostu, ale wymagano naprzód, abyś wyjaśnił na piśmie, dlaczego prycza źle zasłana, jak mogłeś pozwolić, aby tabliczka z twoim numerem przekrzywiła się na gwoździu, dlaczego numer w twojej fufajce zamazany jest błotem i dlaczegoś go zaraz nie oczyścił, jak mogłeś ośmielić się palić papierosa w sypialni, dlaczegoś nie zdjął czapki przed strażnikiem. Publicysta przedrewolucyjny Doroszewicz, zwiedzając Sachalin, dziwił się, że więźniowie zdejmują czapki na widok dyrektora więzienia. My zaś musieliśmy zdzierać czapki z głów przed każdym ciurą. Głębia myślowa tych pytań była taka, że trudniej było sformułować odpowiedź na piśmie komuś, kto pisać umiał, niż takiemu, co był niepiśmienny. Ale odmowa pisania wyjaśnień powodowała obostrzenie kary. Pisano więc te cedulki jak najstaranniej, aby okazać tym należny szacunek stróżom dyscypliny i wręczano je nadzorcy baraku, by ten mógł zanieść je z kolei zastępcy szefa wydziału dyscyplinarnego albo nawet samemu szefowi, który pisał na marginesie, jaka kara się należy. Również w dokumentach sprawozdawczych brygad roboczych trzeba wymieniać numer przed nazwiskiem, czy zamiast nazwiska, ale strach było z nazwisk całkiem zrezygnować. Bądź co bądź imię wlecze się za człowiekiem i ślad zostawia. Imię własne jest jak zaczep, na którym trzyma się człowiek całe życie. Numer zaś to bagatelka, fiut i już go nie ma. Gdybyż te numery wypalone były albo wytatuowane na samym ciele, no to inna sprawa. Ale tego już nie zdążyli załatwić. A mogli byli. Mogli jak pić dać. Niewiele brakowało. Pomysł z numerami o to jeszcze się rozbijał, że przecież nie siedzieliśmy w izolatkach i nie tylko ze strażą mieliśmy do czynienia, ale też z innymi więźniami. Więźniowie zaś nie dość, że nigdy nie używali między sobą numerów zamiast nazwisk, ale nawet ich nie widzieli, chociaż wydawało się, że nie mogą ujść niczyjej uwagi te krzyczące białe łaty na czarnym tle, gdy zbierało się nas wielu do kupy przy rannych zbiórkach czy apelach kontrolnych. Numery pstrzyły się jak tablica logarytmów, ale dostrzec to mogło tylko jakieś nowe oko. I to do tego stopnia, że nikt nigdy nie wiedział, jaki numer nosi najbliższy przyjaciel, kolega z tej samej brygady. Pamiętało się tylko własny. Wśród prydurków zdarzali się gogusie, dbający, by numer przyszyty był elegancko, z kokieteryjną starannością, z obrębką, z krajów, drobnym ściegiem, no w ogóle jak najładniej, wieczne służalstwo. My zaś na odwrót staraliśmy się, aby numery nasze miały wygląd jak najbardziej niechlujny. Reżim specobozów obliczony był na zupełną tajność całej imprezy. Na to, że żaden głos skargi stąd nie doleci, że nikt stąd nie wyjdzie na wolność, że nikt sam się nie wyrwie. Ani Oświęcim, ani Katyń nie nauczyły niczego naszych gospodarzy. Dlatego pierwsze specobozy to obozy z pałkami. Najczęściej chodzili przy pałkach nie sami panowie nadzorcy, mieli przecież kajdanki, tylko ich zausznicy wśród zeków, szefowie baraków, brygadziści. Ale bić mogli do woli i to z błogosławieństwa zwierzchności. W Dżeskazganie, przed zbiórką do roboty, pod drzwiami baraków, stawało po dwóch dziesiętników z pałami, krzycząc po staremu: wyłazić na wyścigi, ostatniego marny los. Istotnie, kto wychodził ostatni, ten mógł pożegnać się z życiem. W Spasku w 1949 roku coś jednak trzasło. Brygadzistów zwołano do sztabu i kazano im oddać pałki. Musieli rządzić odtąd bez tych narzędzi. Dlatego też zwierzchność mało się przejmowała, gdy 200 ludzi wysłanych pierwszym etapem zimową porą z Karabasu do Spaska zamarzło po drodze. Ocaleli leżeli tłocznie we wszystkich salkach i korytarzach lazaretu, gnijąc żywcem i cuchnąc ohydnie, a doktor Kolesnikow dokonał amputacji dziesiątków rąk, nóg i nosów. Ów doktor Kolesnikow należał do grona biegłych, którzy firmowali kłamliwe sprawozdanie Komisji Katyńskiej, głoszące, że to nie my wymordowaliśmy tam polskich oficerów. Za to też sprawiedliwym zrządzeniem opatrzności dostał się sam do obozu. A dlaczego posłała go tam ziemska władza? Jasne, żeby się nie wygadał. Murzyn zrobił swoje, Murzyn mógł więc odejść. Specobozy wydawały się otoczone tak nieprzeniknioną tajemnicą, że słynny szef działu dyscyplinarnego w Spasku, kapitan Worobiow, mógł ze swoimi pachołkami najprzód posłać pewną węgierską tancerkę, Zeczkę, do karceru, następnie skazać ją na noszenie kajdan, by wreszcie dopuścić się na zakutej tak dziewczynie zbiorowego gwałtu. Regulamin pomyślany był jako mechanizm nierychliwy, lecz drobiazgowy i wszechobecny. Na przykład nie wolno było mieć żadnych fotografii, nie tylko zdjęć własnych, ucieczka, lecz również osób bliskich, odbierano je i niszczono. Starościna baraku kobiecego w Spasku, kobieta już nie młoda, nauczycielka, postawiła na swoim stoliczku fotografię Czajkowskiego. Nadzorca skonfiskował ją i wrzepił nauczycielce 3 doby ciemnicy. Przecież to portret Czajkowskiego. Ja tam nie wiem czyj, ale babom nie wolno trzymać w baraku męskich fotografii. W Kęgirze wolno było dostawać krupę w paczkach od rodzin, czemu nie, ale gotować jej zabroniono, i to w sposób stanowczy. Jeśli zek ważył sobie gdzieś kaszę na 2 cegłach, strażnik wywracał menażkę kopniakiem, a winowajcy rozkazywał gasić ogień gołymi rękoma. Owszem, zbudowano później szopkę dla celów kuchennych, ale już po 2 miesiącach rozwalono piec i zakwaterowano w szopie oficerskie wieprzki oraz konika Opera Bielajewa. Wprowadzając te regulaminowe wynalazki, gospodarze nie zapominali jednak o doświadczeniu przywiezionym z Iteł. W Ozierłagu kapitan Myszyn, naczelnik podobozu, przywiązywał do sań tych, co odmawiali chodzenia do pracy. I tak wlókł ich na miejsce robót. Na ogół biorąc, reżim specobozów okazał się tak dobrze pomyślany, że do niegdysiejszych katorżników stosowano tutaj ogólne, obowiązujące teraz przepisy. Trzymano ich też w tych samych zonach. Cała różnica sprowadzała się tylko do innych liter na numerowanych łatach. No, jeżeli gdzieś miejsc w barakach nie starczało, to, jak w Spasku, katorżników lokowano w szopach i stajniach. W ten sposób specobozy, choć oficjalnie miana katorżniczych nie nosiły, stały się ich prawnymi spadkobiercami i dziedzicami, zlały się z nimi. Trzeba było wszelako podeprzeć regulamin odpowiednio dobranym wiktem i odpowiednią pracą, aby więźniowie dobrze przyswoili sobie jego zasady. Więźniów ze specobozów przydzielono do robót możliwie najcięższych w danej okolicy. Słusznie już Czechow podkreślał, że w naszym społeczeństwie, a częściowo również w literaturze, ustalił się pogląd, że najcięższa i najbardziej poniżająca katorga to praca w kopalni. Gdyby bohater Kobiet rosyjskich, Niekrasowa, łowił dla potrzeb więzienia ryby albo zajęty był przy trzebieniu lasu, wielu czytelników odczułoby brak satysfakcji. Nie ma zgody tylko co do tego trzebienia lasów. Skąd to lekceważenie, panie Antoni? Wyrąb lasu to niezła robótka w sam raz. Pierwsze podobozy z Tieplagu powstały wyłącznie przy złożach miedzi. Pierwsza i druga filia zwała się po prostu Rudnik, kopalnia. Trzecia Kengir, czwarta Dzeskazgan. Roboty wiertnicze i cała eksploatacja pokładów prowadzone były sposobem suchym. Pył kamienny wżerał się w płuca, powodując pylice i gruźlice. Na mocy ustawy z 1886 roku nie wolno było więźniów kierować do prac szkodliwych dla zdrowia, nawet na ich własne życzenie. Kto się rozchorował, tego wysyłano do sławetnego Spaska pod Karagandą, czyli do Wszechzwiązkowego Domu Inwalidów Specobozów. Spask zasługiwałby na specjalne omówienie. Do Spaska przysyłano inwalidów, inwalidów stuprocentowych, których już żaden obóz nie chciał widzieć przy robocie. Ale dziw nad dziwy, ledwie ci ludzie wkraczali na życiodajne tereny tego zdrojowiska, zaraz przekształcali się z inwalidów w pełnosprawnych robotników. Filia Spaska należała do najulubieńszych obiektów pułkownika Czeczewa, naczelnika całego Stieplagu. Niedobry ten człowiek, barczysty i krępy, przylatywał tu z Karagandy samolotem. Kazał glansować sobie oficerki na wartowni i wychodził na przechadzkę po zonie, wypatrując, kto z jego poddanych nie jest jeszcze zajęty jakąś pracą. Mawiał często: w całym Spasku mam tylko jednego inwalidę, faceta bez obu nóg. Ale on też pracuje, tyle że zajęcie ma lekkie, jest posłańcem. Wszyscy jednonodzy pracowali na siedząco, kruszyli kamienie na żwir, sortowali odpadki drzewne. Ani szczudła, ani nawet brak ręki nie uprawniały w Spasku nikogo do zwolnienia z roboty. Oto jeden z wynalazków Czeczewa. Czterech jednorękich, dwóch bez lewego ramienia, dwóch bez prawego, zaprzęgano do noszenia trag. Oto inny jego wynalazek, ręczny napęd obrabiarek w warsztatach mechanicznych, gdy przerywał się dopływ prądu. Czeczew miewał swoje ambicje, chciał mieć własnego profesora. Pozwolił więc biofizykowi Czyżewskiemu na urządzenie w Spasku laboratorium z pustymi stołami. Ale kiedy Czyżewski wykonał z najgorszych odpadków prototyp maski przeciwpylnej dla górników z Dzeskazganu, Czeczew nie pozwolił na produkcję maski. Pracują bez masek, to i dobrze. Jakaś rotacja załogi jest przecież konieczna.